A obecnie przemówi do nas brat Tadeusz Wiśniewski. Brat proszony jest.
Nie ze wszystkimi miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwu. I chciałem jeszcze, przypomniało mi się w tej chwili, że brat ostatnio, jak u nas był brat z Miechowa, to powiedział, żebym braci pozdrowił od brata Zapszalskiego, ponieważ przez niego on sobie życzył braci pozdrowić. Ten brat jest wdzięczny za tą składkę, którą kiedyś bracia dla niego zrobili. Dlatego też brat Zapszalski wszystkich braci tutaj w zgromadzeniu pozdrawia. A teraz znów zeszliśmy się, proszę braterstwa, żeby rozważać Słowo Boże. Za podstawę posłużą nam słowa apostoła Pawła z listu do Żydów z 11 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem, inaczej przekonaniem rzeczy niewidzialnych. Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Świadectwa doszli przodkowie. O tych przodków nam chodzi. Jacy to przodkowie? Czy to ci przodkowie nasi przez cały wiek Ewangelii, to są nasi przodkowie? Ale tu, jeżeli weźmiemy czas pisania tego listu, to apostoł Paweł pisał go na samym zaraniu, w początku wieku Ewangelii. Jeśli miał na uwadze jakichś przodków, to przodków z poprzedniego wieku, z wieku żydowskiego, a nawet jeszcze ze starszego archaicznego wieku, jakim był świat przedpotopowy. Dlatego też apostoł Paweł sięga do starożytności i stamtąd wyprowadza dla nas naukę. Tak. On powiedział, że cokolwiek przedtem napisano, to dla naszej nauki napisano. I my tam sięgamy do tych starych rzeczy, bo tam były sprawy Boże, które nam apostoł Paweł przed oczy przedstawia jako ten obłok świadków, którzy mają dopomóc do naszego większego, pełniejszego zbawienia jeszcze, niż oni w tamtym czasie żyjąc mogli otrzymać. Apostoł wspomina na niepośrednie jednostki, na bohaterów. My wiemy, co to jest bohater. Bohater to jest człowiek, który dokonuje nadzwyczajnych rzeczy. Co to było za bohaterstwo? To było bohaterstwo wiary. Bohaterzy wiary. My chcemy też być ludźmi wierzącymi, ale my nie takimi zwykłymi zjadaczami chleba chcemy być. My mamy przedstawionych bohaterów po to, żebyśmy i my byli bohaterami. A bohater to nie jest przeciętny człowiek. Oni w przeszłych wiekach żyli, a fundamentem ich charakteru była wiara. Oni byli na próbie wiary. I my wiemy, że jeżeli chodzi o nasze uczynki, to one nie są doskonałe. Ale jakiekolwiek byśmy uczynki nie robili, to żaden uczynek nie będzie miły Bogu, jeżeli jemu nie będzie towarzyszyć wiara.
Dlatego też Pismo Święte nam wskazuje takich bohaterów wiary już od stworzenia pierwszego człowieka aż do dzisiejszego czasu. A jeżeli weźmiemy ten okres czasu, który ma apostoł Paweł na uwadze, to aż do początku wieku Ewangelii, to widzimy dwie grupy mężczyzn i kobiet. Do czasu pięćdziesiątnicy wszyscy z poprzednich wieków do pięćdziesiątnicy, do zesłania Ducha Świętego, to ich nazywamy słowami starożytni święci, starożytni godni. A od pięćdziesiątnicy to już mówimy, że to jest Kościół, Kościół Chrystusowy. Dlatego też dla starożytnych, świętych, godnych możemy zauważyć, że jest przeznaczona pewna nagroda. I jeżeli my należycie nie uznamy starożytnych, godnych i ich nagrody, to proszę braterstwa, nie będziemy rozumieli w całości Pisma Świętego. A to jest szczególnie dane tym, którzy rozumieją przede wszystkim tą podstawową naukę, doktrynę okupu. Sposobu, w jaki ten okup dociera, ta wielka korzyść przez Boga przygotowana i w jakiej kolejności i porządku dociera do ludzkości. Drugie, filozofię tego okupu. I trzecie, zastosowanie zasługi okupu. Nie będziemy mogli zrozumieć nagrody starożytnych godnych ani Kościoła, jeżeli tej podstawowej doktryny, na której tak jak na piaście obraca się całe koło wszystkich zagadnień prawd planu Bożego. Dlatego też zastanówmy się. Starożytni godni byli to ludzie poświęceni, mężczyźni i niewiasty, którzy żyli i umarli przed pojawieniem się duchowego nasienia, których doświadczenia wiary pomagają naszej wierze. Ci mężowie Boży, którzy od Ducha będąc spędzeni, mówili i pisali, a to wszystko było dla naszego pożytku. Ich usługa była skierowana głównie dla naszej korzyści. Nie tylko to, co pisali, ale jak apostoł Paweł mówi, ich przykład życia jest dla nas przykładem, jak w naszych warunkach my mamy postępować. Któż to był pierwszy? Powiedzieliśmy, od zarania ludzkości już był taki, który w tej klasie będzie należał. Znany nam jest Abel. A ostatni kto jest? Pismo mówi Jan Chrzciciel. A autorytetem, który to powiedział, że był największym, jest Jezus Chrystus, który powiedział, że nie powstał z niewiast większy z tych, którzy się rodzą nad Jana Chrzciciela, tylko że najmniejszy w królestwie będzie większym pomimo wszystko od niego. Do nich wszystkich, tak jak pierwszy Abel, a ostatni Jan, do nich wszystkich, tak jak pierwszy Abel, a ostatni Jan Chrzciciel, włączeni są prorocy, których właśnie w liście do Żydów apostoł Paweł w tym 11 rozdziale zacytowanym na początku a w wierszu 32 mówi: a cóż więcej mam mówić, bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Gedeonie i o Baraku i o Samsonie i o Jefcie i o Dawidzie i o Samuelu i prorokach. Proszę braterstwa, a więc widzimy, są to bohaterzy. Kościół składa się z mężczyzn i niewiast. I starożytni godni też się składali z mężczyzn i z niewiast. Nawet Pismo Święte, które wymienia mężczyzn po imieniu, to wymienia również i niewiasty po imieniu. One są też zaszczycone. Jedna z nich, bohaterka wiary, pomimo swego upadłego stanu, Rahab, to jak to słowo powiemy, to zaraz drugie słowo się do tego, jak wszetecznica. Proszę braterstwa, wszetecznica. Ale gdy poznała Boga Izraelskiego i poznała Jego cuda, Jego potęgę, jak wiódł Izraela, jak na skrzydłach orłowych, to ona uwierzyła. I gdy przyszli posłowie, to ich skryła, narażając swoje własne życie. Bohaterka. Sara, niewiasta. Bohaterka. Towarzyszyła temu mężczyźnie, który jest ojcem wszystkich wierzących, a jego godna niewiasta Sara współdziałała z nim w jego przedsięwzięciu wiary. Weźmy na przykład sunamitkę. Takie znane nam słowo sunam, sunam niewiasta, która tak oceniała proroka, że taki gmaszek uczyniła, ponieważ on przechodził. Uczyniła gmaszek z mężem, się umówili, jak będzie przechodził, żeby sobie usiadł, świece, żeby miał, no i chleb i wodę, żeby też miał. Prorok zauważył jej wiarę i jej serce, dlatego spełnił jej serdeczne pragnienie, żeby miała syna. A matka Mojżesza też jest wspomniana. Nawet w tym liście do Żydów ma swoje miejsce w wierszu 23. Wiarą narodziwszy się Mojżesz był ukryty przez 3 miesiące od rodziców swoich przeto, że widzieli nadobne dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego. Nie bali się, bo wyrok królewski mówił, że jak się narodzi, trzeba go stracić. A oni się nie bali, bo oni się bali kogo więcej? Boga się bali. Tak. Ich wiara współdziałała, a Bóg to błogosławił, że Mojżesz, skazany na śmierć wyrokiem królewskim ogólnym, wyrósł na potężnego władcę, który przy samym faraonie stał się jego przybranym synem. Wielu było nominalnie wierzących w Izraelu i w świecie wówczas, lecz jednostki były wierzące, szczególnie. Tak samo jest, proszę braterstwa, jest i w Kościele, jest wielu nominalnych, ale jednostki są rzeczywiście wierzące. Ktoś mi powiedział, no jaka jest liczba tych starożytnych godnych? W liście do Żydów w 11 rozdziale po imieniu apostoł wymienia około 20 osób. Ale jest aluzja do bardzo wielu, których apostoł Paweł w tym jednym rozdziale nie byłby w stanie życiorysów przedstawić. A nawet w tych 20 tylko punktowo, w tych najbardziej szczególnych momentach jaskrawych ich wielkiej wiary wspomniał dla naszej korzyści. Już w 32 i dalej, którzy przez wiarę zwalczali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, możnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Drudzy zaś pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek, i więzienia. Byli kamienowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i w kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisków, nie w czasach, których nie był świat godzien. Tułali się po pustyniach i po górach i jaskiniach i jamach ziemi. Świat ich prześladował, a nie był godzien tych ludzi, którzy mieli swoją wiarę, swoje sumienie i bronili tego aż do śmierci. Dlatego też liczba jest ich znaczna i praca dla nich przeznaczona w planie Bożym jest znaczna. Będą oni przedstawicielami pośrednika, gdy przyjdzie czas ustanowienia nowego przymierza, bo dzieło Królestwa przywrócenia całej ludzkości do doskonałości jest ogromne i ogromna jest praca i duża musi być liczba tych, którzy będą tą pracą przez Boga obarczeni. Kwestia starożytnych godnych jest ważna. Bez znajomości boskiego postępowania z tą grupą nie można zrozumieć boskiego planu wieków w ogóle. Nawet nagroda dla starożytnych godnych jest uzależniona od zrozumienia innych doktryn. Jak się doktryn Pisma Świętego nie będzie znało, to i nagroda dla nich znana nie będzie. Jeśli chodzi o Kościół nominalny, to on w kwestii nagrody dla tych starożytnych proroków jest bardzo zagmatwany. Oni mówią, że oni gdzieś tam są w zaświatach, a nawet niektórzy to by gotowi powiedzieć, że do Kościoła Chrystusowego to wybierany jest od początku ludzkość. A gdzież? Jakiś to nonsens wielki. Nasz Pan wyraźnie powiedział, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wobec tego, gdzie są oni? My wiemy, oni są w ziemi, oni nic nie czują, nic nie myślą, Bóg ich trzyma w swojej pamięci i przyjdzie czas, że ich z tej nicości wzbudzi, da im czucie, da im zdolność myślenia, ich charakter wierny będzie potrzebny, żeby wiernie wykonywać dzieło im powierzone. Niektórzy ze starożytnych godnych byli doświadczeni więcej niż my w wieku Ewangelii. Nie mówię o nas osobiście, ale mówiąc my, to znaczy cały Kościół w wieku Ewangelii. Jakie straszne oni prześladowania nieraz przechodzili. Ale Pan Bóg, który czuwa, patrzy na swoje stworzenia, kierował i dawał im siłę do tego, żeby mogli z dnia na dzień postępować w swojej wierze. I oni są pod tym względem lekcją dla nas. I Bóg da nam siłę, tak jak im dał. Oni byli też tym biedom poddani, jako i my. A jeżeli im dał zwycięstwo, to wiemy, że jego ręka nie jest ukrócona względem synów, jeżeli nie była ukrócona względem domu sług. Dlatego też ich przykłady podniecają naszą wiarę, jak żeśmy właśnie sobie na samym początku przeczytali. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się rzeczy widzialnych, ale z niewidzialnych. W psalmie 22, wierszu 5 mamy szczególne zapewnienie. W Tobie nadzieję mieli ojcowie nasi. Nadzieję mieli, a wybawiałeś ich. Mieli ojcowie, starożytni prorocy. Oni byli wybawiani. Wiemy, że Pismo Święte podaje wiele obrazów, że ta klasa starożytnych godnych, która miała służyć Kościołowi swoim przykładem, ona z Kościołem będzie stanowić, jakoby będzie złączona jednym wielkim sojuszem solidarności, służby wspólnej dla jednego Stwórcy Boga. Dlatego też widzimy jednak na przykład obraz ten, który przywiodę braciom na pamięć, gdy Jakub uciekał od swego brata ze swego domu. To on wziął tylko to, co dla niego było najdroższe. On wierzył i cieszył się, że obietnica Boża należy do niego. Że ten jego prośny brat sprzedał mu za miskę soczewicy. Że Bóg jest z nim i mu towarzyszy. I on musiał uciekać. I gdy tak, nie mając niczego, ale tylko kamień podłożył pod głowę i usnął snem sprawiedliwego człowieka, to mu się śniła pewna drabina. Drabina, która łączyła niebo z ziemią, a aniołowie Boży wchodzili i schodzili po tej drabinie, bo ta drabina stanowiła łączność między niebem a ziemią. A to nam przedstawia pewną rzecz. A nasz Zbawiciel też powiedział: ujrzycie anioły wstępujące i zstępujące na Syna Człowieczego. Proszę bractwa, tym, który jest pomostem między niebem a ziemią, ta jedna droga, prawda i żywot, tą drabiną to jest kto? Chrystus. Do tego będzie włączony jeszcze Chrystus, głowa i ciało. Będzie ten pomost między niebem a ziemią. Nie zawsze będzie odgrodzone niebo od ziemi jako przeklęte. Przyjdzie czas. A kto będzie korzystał z tej drabiny, będzie wchodził i schodził? Kto? Starożytny. To mu się śniła pewna drabina. Drabina, która łączyła niebo z ziemią, a aniołowie Boży wchodzili i schodzili po tej drabinie, bo ta drabina stanowiła łączność między niebem a ziemią. A to nam przedstawia pewną rzecz. A nasz Zbawiciel też powiedział: ujrzycie anioły wstępujące i zstępujące na Syna Człowieczego. Proszę bractwa, tym, który jest pomostem między niebem a ziemią, ta jedna droga, prawda i żywot, tą drabiną to jest kto? Chrystus. Do tego będzie włączony jeszcze Chrystus, głowa i ciało. Będzie ten pomost między niebem a ziemią. Nie zawsze będzie odgrodzone niebo od ziemi jako przeklęte. Przyjdzie czas. A kto będzie korzystał z tej drabiny, będzie wchodził i schodził? Kto? Starożytni prorocy. Oni będą tymi, którzy będą mieli kontakt, albowiem z duchowej sfery przyjdą rozkazy przez Chrystusa, głowę i ciało, a pierwszymi odbiorcami będą starożytni prorocy. Tu jest ten sojusz pokazany. Mamy również pokazane to w sojuszu, jaki był między Dawidem i Jonatanem. Jeżeli Dawid przedstawia Chrystusa, a nie tylko Chrystusa głowę, ale i ciało, to ta miłość największa, jaka była do Jonatana, który bezwzględnie byłby królem, gdyby nie Dawid, otrzymał swoje błogosławieństwo, to proszę braterstwa, taka miłość między Dawidem i Jonatanem, jak jest powiedziane, że większa była miłość Jonatana do Dawida i nawzajem, niż mężczyzny i niewiasty. Taka była czuła, głęboka, nieodwracalna miłość. Pismo Święte nam mówi w psalmie u Izajasza w 32 rozdziale, a wierszu 1. Oto król będzie królował sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą. Król w sprawiedliwości, to już wiemy, kto jest. Chrystus. A książęta, to starożytni godni, gdy przyjdzie czas ustanowienia Królestwa Bożego. W psalmie 45, a wierszu 17, też jest powiedziane, bardzo często powołujemy się na ten psalm, a jakżeż on pięknie pokazuje dzieło przyszłe, bo to jest psalm weselny. Weselny, w którym Chrystus ze swoją małżonką ma być połączony i ten psalm przewiduje dzieci na przyszłość. Mówi, zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. A więc to będą książęta postanowieni po wszystkiej ziemi. To będą synowie. Byli ojcami, a staną się synami, gdy otrzymają życie od Chrystusa. Dlatego też między ojcem i matką, a dziećmi jest pokrewieństwo? Jest. A więc będzie to pokrewieństwo rodzinne. Będzie to miłość i jedność rodzinna. Starożytni prorocy, jak miałem już możliwość kiedyś braciom przedstawić, a w cieniach przybytku jest pokazane, są pokazani w tej szczególnej ofierze, która nie była w dniu pojednania sprawowana. Czerwona jałowica. Tak, ale popiół z czerwonej jałowicy był potrzebny do oczyszczania splugawionych od grzechu. I my też, biorąc pamięć tych ludzi jako ten popiół, możemy i w przyszłości szczególnie będzie to potrzebne ludziom, ta ich usługa i pamięć do oczyszczania się z grzechu w wieku tysiąclecia. Oni są przedstawieni również przez tą południową część Lewitów, jakimi byli Kaatyci. Kaatyci, którzy istnieli przedtem, zanim wyłoniła się klasa Amramitów, bo był Kaat. Prawda? Kaat był ojcem innych Lewitów. A więc zanim wyłonił się najwyższy kapłan, to Kaatyci już byli. To znaczy, zanim Jezus Chrystus i Kościół powstał, to już klasa tych Lewitów, jakimi byli starożytni godni, już egzystowała. Czy starożytni godni będą przechodzili swoją próbę do życia i śmierci w wieku tysiąclecia, gdy będą tymi sędziami, książętami? Musimy zauważyć, że w liście do Żydów jest wyraźnie powiedziane, że ich doskonałość, ich całkowite otrzymanie, że tak powiemy, błogosławieństw jest uzależnione od czegoś. W tym 11 rozdziale listu do Żydów 39 a 40 pisze tak: a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy, przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Bez nas, to znaczy nie mogą przed nami stać się doskonałymi i nie mogą bez nas, znaczy bez naszej usługi. My musimy coś im jeszcze usłużyć, żeby oni mogli stać się doskonałymi. Jednakowoż Pismo Święte nam mówi, że oni są sprawiedliwi. W liście do Żydów w 12 rozdziale, w wierszu 23 pisze tak: Do jakiego to zgromadzenia Kościół zmierza? Do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Kościół pierworodny, których imiona są spisane w niebie, i do Boga, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych, a w gruncie rzeczy do mężów uczynionych doskonałymi. Są to starożytni prorocy. Pismo Święte nam mówi, że przyjdzie czas zmartwychwstania, że przyjdzie godzina, że wszyscy, co są w grobach, powstaną jedni do żywota, którzy dobrze czynili, a co źle czynili, do zmartwychwstania, ale przez sąd. A więc ci, co dobrze czynili, to na pewno wstaną do żywota. Są to starożytni godni. Tak, oni otrzymają swoją zapłatę, tak jak w objawieniu świętego Jana w 11 rozdziale 18 wierszu jest powiedziane, że w trzeciej biadzie, gdy Chrystus uchwyci swoją władzę i będzie ucisk, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie, to jest powiedziane, że przyszedł wówczas czas, aby, tak jak przeczytam, i rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój, czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym, bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. W Ewangelii Łukasza również jest powiedziane w rozdziale 14, a wierszu 14 w następujący sposób. A będziesz błogosławionym, boć nie mają czym nagrodzić, ale będzie nagrodzona przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. On mówił o tych, którzy mają zapraszać w dom swój, tych, którzy oddać nie mogą. A jak biedaków, łomych, chromych zaprosisz, to oni nie mogą ci czym oddać, a ty będziesz miał zapłacone przy zmartwychwstaniu. A więc będzie nagroda wszystkim dana. Pan Jezus powiedział, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, wtedy odda każdemu według uczynków ich. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale wierszu 28 czytamy. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. To powiedział Jezus Chrystus. A to jest jasne, że faryzeusze zobaczą tych, którzy rządzą na ziemi, tych właśnie bohaterów, i Abrahama, Izaaka, Jakuba i proroków, a sami będą wyrzuceni od władzy, chociaż myśleli, że im ta władza przynależy. A więc w Królestwie Bożym, to znaczy będzie bliski związek z Kościołem, będą oni częścią administracji królestwa. Będą oni współdziałającymi raczej więcej niż poddanymi. Aczkolwiek poddanymi temu pośrednikowi będą. W Dziejach Apostolskich jest również powiedziane w 15 rozdziale, a wierszu 16 i 17, a to jest właśnie na tym tak zwanym pierwszym soborze, co podsumował potem przewodniczący Jakub w taki sposób. Potem się wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy upadły, a obaliny jego zasię pobuduję, znowu go wystawię, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mego, mówi Pan, który to wszystko czyni. To znaczy, gdy Kościół będzie wybrany, to Pan wróci się do upadłego przybytku Dawidowego, a obaliny jego z powrotem wystawi. A więc ten przybytek Dawidowy upadły, to my rozumiemy, że starożytni godni będą częścią domu rządzącego, tak jak kiedyś był dom rządzący, dom Dawidowy, który upadł, a będzie przywrócony. Czy starożytni godni będą potrzebować w tysiącleciu pośrednika? No, na pewno. Oni będą pod pośrednikiem. Ojciec Niebieski dał administrację Królestwa w ręce Chrystusa głowy i ciała. Dzieło Królestwa będzie doprowadzeniem ludzkości do harmonii z Bogiem. Starożytni godni będą w administracji tegoż Królestwa. Będą oni pod pośrednikiem, jako ziemscy przedstawiciele odpowiedzialni przed pośrednikiem i pod nadzorem pośrednika. Nawet doskonali ludzie będą mieli przystęp tylko przez pośrednika aż do końca wieku tysiąclecia. Tak. Ale proszę braterstwa, widzimy, że te charaktery nie były jeszcze doskonałe. Oni mieli doskonałą wiarę, ale przyjrzyjmy się, jakim był Samson. Samson zgładził tysiące osób. Samson nie był doskonały człowiek. I Dawid też nie był doskonały człowiek. A my to doskonali? Też nie doskonali. Ale Samson podobał się Bogu, bo to był mąż wiary. Najwyraźniej o tym apostoł Paweł wskazuje. Mąż wiary. Bóg utrzymywał z nim wyraźną łączność. Samson był wiernym sędzią. On żył w okresie sędziów. I pisze, że on otrzymał dobre świadectwo. No, a zabici przez Samsona? Proszę braterstwa, zabici byli nie przez Samsona, ale zabici byli przez kogo? Przez Pana. Czy Samson byłby w stanie sam o własnej sile z oślą szczęką, z kością zabić 1000 ludzi, sam jeden? Takiego siłacza to nie ma. Ale on się pomodlił: Panie Boże, daj mi tą siłę, żebym nie wpadł w rękę nieobrzezańców. I Bóg mu dał taką siłę, że wyobrażamy, jak on tą szczęką obracał. 1000 ludzi nie mogło mu dać rady. On dał tą siłę swemu słudze, bo ten sługa dbał o wykonanie jego woli. Filistynowie brali udział w orgii bałwochwalstwa Dagonowi. Wyśmiewali się ze starożytnego godnego, stąd zostali wytraceni przez Boga. A Bóg ma wytracać? Ma prawo czy nie? Ma, tak jak sodomitów i w potopie. Bóg jest Panem życia i śmierci. Rola starożytnych godnych w królestwie, proszę braterstwa, przedstawia nam szlachetne dzieło podnoszenia ludzkości z upadku. Tak. U Izajasza w pierwszym rozdziale, a wierszu 25 do 27 czytamy: I obrócę rękę moją na cię, a wypalę aż do czysta żużelicę twoją i odpędzę wszystką cenę twoją. A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym. Syon w sądzie odkupione będzie, a ci, co się do niego nawrócą, w sprawiedliwości. To jest naród żydowski, będzie przywrócony do łaski. A tak jak kiedyś naród ten miał swoich sędziów, tak z powrotem sędziów swoich otrzyma. A kto to będą sędziowie? To będą starożytni prorocy. Ci święci mężowie, o których właśnie w proroctwie Izajasza w 2 rozdziale, a 3 wierszu pisze: I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór, a wyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. Tam zbiegą się do tego narodu żydowskiego, który będzie oczyszczony w sądzie. Oczyszczony, jego proces oczyszczania jeszcze trwa. Ale jak się oczyści, to ludzie będą biegnąć tam, bo tam przyjdzie z Syjonu zakona słowo pańskie z Jeruzalemu. Tam spodziewamy się starożytnych proroków, proszę braterstwa. Będą to sędziowie, radcy, administratorzy, wychowawcy, przywracający wielu do sprawiedliwości. Będą mieli moc czytania pobudek i zamierzeń serca. Będą ściśle połączeni z pośrednikiem. Tak. Będą wykonywać pracę sądzenia całej ziemi. A pod jakim przymierzem starożytni godni otrzymają te nowe życie? Nie pod innym, tylko pod nowym przymierzem. Bo ono jest, będzie źródłem życia ludzkiego dla wszystkich ludzi. Oni otrzymają pod nowym przymierzem swoje życie, chociaż pomagają jako administratorzy, ale otrzymają życie na równi ze wszystkimi. Zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych. Oni otrzymają życie, tak jak otrzymuje dziecko życie od swoich rodziców. Co do ich nagrody w dalekiej, dalekiej przyszłości po tysiącleciu, to są dwie myśli. Jedna myśl, nawet brat Russell mówił, że chyba dla nich to nie ma duchowej natury, bo nawet w wieku tysiąclecia i po tysiącleciu ziemia będzie potrzebowała pewnego kierownictwa i pewnej ostoi jakiegoś rządu. Ale w innym miejscu to brat Russell mówi, mam pewne myśli, które by wskazywały, że dla nich jest coś wyższego jeszcze przeznaczone, że być może oni otrzymają duchowe życie. Proszę baterstwa, fakt, że jest powiedziane, że Abraham oczekiwał miasta, to on oczekiwał czego? Tego nowego Jeruzalemu, kościoła. Ponieważ klasa kościoła będzie kompletna, więc Abraham nie będzie mógł, jak mówią ci, którzy mówią, że nie będzie w duchowym, to mówi, nie będzie miał udziału w błogosławieństwach, że tak powiem, tej klasy duchowej. On oczekiwał tej klasy duchowej, ale w niej nie będzie. A więc tej Jeruzalem przedstawia tylko porządek, w jakim on będzie mógł pracować na niższym szczeblu, ale częścią tego królestwa nie będzie. Ale będzie mógł, w razie gdyby była nagroda duchowa, to może być jeszcze w niższej klasie, ale duchowej może być czy nie. Mógłby być. Oni upatrywali z daleka, to znaczy poza czasem swojego życia. Oni byli pielgrzymami, cudzoziemcami. Oni nie byli zgodni ze starym porządkiem rzeczy, w którym żyli. Świat nie był ich godzien. Oni szli pod prąd. Nie tak jak mówią zdechłe ryby, to idą z prądem. Oni pod prąd szli cały czas. Pragnęli kraju rządzonego z nieba i Bóg przygotował im królestwo przez niebieskie, tysiącletnie, pośrednicze panowanie Chrystusa, głowy i ciała. Aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Pan Jezus to powiedział o Abrahamie. Abraham z radością żądał, aby oglądał dzień mój. I oglądał. I co? I radował się. A jaki to był dzień, który on oglądał? Możemy przypuszczać. Nasz Pan nie powiedział. Możliwe, że on w tym ofiarowaniu swego jedynego syna Izaaka wyczuwał duchem, że musi być jakiś odkupiciel, który też swoje życie złoży. A może wyczuwał tysiącletnie panowanie Chrystusa, to znaczy oczekiwał tego miasta, a wiedział, że to będzie miasto rządzone przez obiecanego już w raju Mesjasza, który miał podszeć głowę węża. Proszę baterstwa, jeżeli chodzi o nagrody, to apostoł Piotr mówi, że jest olbrzymia, wysoka, bardzo cenna nagroda, ale ona nie jest dla wszystkich. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 4. ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu i niezwiędłemu i nie w niebiesiech dla nas zachowanemu. Dla nas, bracia, jacy my szczęśliwi, że jeszcześmy uczynili przymierze w tym czasie, kiedy dla nas ta obietnica wielka, a żyjemy już przy samym końcu, na samym końcu, ostatnie sekundy tego olbrzymiego czasu przyjemnego, gdzie ofiary mogą jeszcze się palić. Proszę braterstwa, ci, którzy byli prorokami, oni nie spodziewali się nagrody takiej dla siebie, bo tak jak ten Piotr mówi dalej w 10, o którym zbawieniu wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali, badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej potem chwale, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam przez zwiast teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelium przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. To jest wielka radość dla aniołów, jak widzą powołanych, którzy się borykają, a którzy spełniają to, co kiedyś prorocy prorokowali. Do wielkich rzeczy jesteśmy powołani. Nie żyjmy życiem przeciętnym zjadaczy chleba. Bohaterzy patrzyli wiary na tych bohaterów wieku Ewangelii i wiedzieli, jaka tam nagroda ich czeka. I my powinniśmy wszystko zostawić, a iść i zdobywać to, co nam jest przedstawione do zdobywania. Ku tej wysokiej nagrodzie danej w powołaniu wysokim w Jezusie Chrystusie od Boga. Jan Chrzciciel jest najmniejszy, czyli jest największy wśród tych, którzy stanowią klasę sług. Myśmy w tygodniu sobie o tym badali. On jest największy. Z jakiego punktu widzenia? Bo jak prorocy mówili, że Mesjasz przyjdzie, to pisali, to ten żył przy samym końcu i miał palcem wskazał, oto jest ten baranek, który gładzi grzech świata. On był tym heroldem, który przed nim drogę szykował Panu. Miał wielki zaszczyt. Ale najmniejszy w tym królestwie, w tym, do którego my jesteśmy powołani, będzie jednak większym od Jana Chrzciciela. Proszę braterstwa, Pismo Święte mówi, na czym polega ta różnica. Pierwszym do Koryntów, 15 rozdziale, 37 i 38, to mówi tak. Ale Bóg daje mu ciało, jako chce, a każdemu nasieniu jego własne ciało. Nie każde ciało jest jednakim ciałem, ale insze jest ciało ludzkie, a insze ciało bydlęce, insze rybie, a insze ptasze. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz insza jest chwała ciał niebieskich, a insza ziemskich. Czy prorocy byli spłodzeni z Ducha Świętego, żeby otrzymali duchowe ciało? Nie. Dlatego też, co siali? Ziemskie myśli, ziemskie pragnienia, to ziemskie też otrzymają. A jeśli nasze pragnienia są tylko ziemskie i to siejemy, to ziemskie otrzymamy. Ale pamiętajmy, jeśliśmy spłodzeni do duchowych, a potem po ziemsku chcemy kończyć, to ziemskie ofiarowane, duchowych nie otrzymamy, pójdziemy w nicość. Przed nami jest ten doping. Przed nami jest albo nagroda, albo śmierć. To nie są żarty być wierzącym człowiekiem. To nie jest taka sobie tylko przyjemnostka. To jest walka o życie. Wiemy, proszę braterstwa, że oni są wspaniałą nauką dla nas. Wiemy, proszę braterstwa, że ten czas tego błogosławionego królestwa i zmartwychwstania proroków jest bliski. Ale musi go poprzedzić co? Musi go poprzedzić uwielbienie całkowite Kościoła Chrystusowego. I czego jeszcze się spodziewamy potem? Potem spodziewamy się jeszcze wielu trudności, które przyjdą na naród żydowski. A naród żydowski to jest tym drogowskazem, czasomierzem, który nam daje orientację, czy ten czas jest daleko, czy blisko. A nasz Pan powiedział, że Królestwo Boże to będzie blisko wtedy, kiedy zobaczycie, że się co? Że się drzewo figowe odmładza. Że się drzewo figowe odmładza. A to będzie bliska też chwila zmartwychwstania i proroków. Bo ten naród, który poszedł w rozsypkę za to, że swoich proroków kamienował, piłą przecierał, że musieli uciekać daleko w niewygodach, w niewczasach. Świat nie był ich godzien. A jaki to świat był? Żydzi. Czy to poganie prześladowali tych starożytnych proroków izraelskich? Żydzi. Świat nie był ich godzien. Bo to ktoś powiedział, no tak, to ten świat, to tak na równi ze światem ci Żydzi będą traktowani. Jednakowoż ta tajemnica względem Żydów to ma swoje specjalne miejsce. Bóg powiedział, że Żydom jako dzieciom Abrahama będzie błogosławił. Ale oni stali się niegodnymi. Zaślepli na tą wysoką łaskę wieku Ewangelii. Ale tam właśnie, jak czytaliśmy na tym pierwszym soborze, jest powiedziane, że oni zaślepli do czasu, ażby Kościół Chrystusowy był skompletowany. A jak będzie skompletowany wówczas, przyjdzie łaska na Izraela, Bóg go odbuduje jak za dawnych czasów. Apostoł Paweł mówi, nie chcę, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, że zatwardzenie Izraela przyszło, ażby weszła zupełność z pogan do Kościoła. A mówi, a tak wszystek Izrael będzie zbawiony, bo przyjdzie Syjon Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. A jeszcze mamy powiedziane, że drzewo figowe, naród żydowski, który usek, którego Bóg symbolicznie przeklął te drzewo figowe, bo nie przynosiło owocu, uschło. A co to było za drzewo figowe? Naród żydowski, które przez 3 lata w tej przypowieści doglądał ten gospodarz, a ono nie przynosiło pożytku. A mówi, jeszcze go obłożę gnojem, może jeszcze da, to było jeszcze 5 roku dla nich. I te 5 roku też nic nie dało. I jak przed śmiercią to nasz Zbawiciel powiedział, ciebie nie będzie owoców wcale. I patrzeć, na drugi czy trzeci dzień przechodzą, musimy patrzeć, uschło drzewo. A to był cudowny znak. Nasz Pan nie wyżywał się złym duchem, że przeklął drzewo, tak jak ludzie przeklinają złośliwi. Ale on pokazał znak, że te drzewo po 3,5-rocznej misji naszego Zbawiciela lustracji nie przyniosło żadnego owocu. Dlatego musi uschnąć. I ono uschło. Zaczęły się cięgi. Jeszcze mieli jakiś czas. 3,5 lat łaski połowy 70 roku, 70 tygodnia lat łaski, 3,5 lat, aż do Korneliusza. Już potem nie byli jedynymi należącymi do wysokiego powołania. Już musieli się podzielić z kim? Z poganami. W 70 roku zniszczono im świątynię, ponieważ właściwa ofiara została złożona na krzyżu. Bóg nie potrzebuje już teraz krwawych ofiar, które miały aktualne znaczenie do tego czasu. Zburzy im świątynię, pomieszał ich pokolenia, nawet nie wiedzą, który to jest pokolenia Aaronowego, żeby miał prawo składać ofiary. Do dzisiejszego dnia nie wiedzą, bo niepotrzebne już są te ofiary, skoro ofiary wieku Ewangelii, Chrystus, głowa i ciało pełnią swoje zadanie. Ale potem jeszcze mało. W 135 roku upadło ostatnie powstanie Izraela, Bar Kochby. który przez 3 lata był, podniósł ten naród z powrotem do samodzielności. A po 3 latach Rzymianie całkowicie uśmiercili ten naród i historycy mówią, że historia narodu żydowskiego jako narodu państwa Izrael zakończyła się w 135 roku. I dopiero za naszych czasów jesteśmy świadkami powstania państwa Izrael. Są 2 daty powstania państwa Izrael. Proszę baterstwa, data roku 1947 i 1948. Proszę baterstwa, w 1947 roku na jesieni to stało się, że ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych uchwaliło powstanie państwa Izrael. Dzięki tej strasznej wojnie i poniewierce Żydów, którzy mieli takie trudności ze strony hitleryzmu, który dokuczył jak żaden jeszcze wróg Izraela w wiekach przeszłych. A w pół roku potem, w roku 1948, 14 maja, proszę braterstwa, powstało, czyli było proklamowanie państwa Izrael. Obydwie te daty są słuszne. I patrzmy, jak Bóg prowadzi ten naród, że on już od skończenia się 2 nasobów w 1848 roku rozpoczął swój marsz do realizacji państwa i do dalszego jeszcze rozwoju, aż do całkowitej restytucji ich narodu, jakim był w dawnych czasach. W proroctwie Ezechiela to jest pokazane, w jaki to sposób ten naród ze swojej nicości, ze swojej śmierci ma być przywrócony, jakimi kolejami Bóg prowadzi. Otóż prorok Ezechiel był wiedziony na pewne stare pobojowisko, gdzie kiedyś jakaś wielka wojna się rozegrała. Stare kości porozrzucane przez szakale, wilki i tak dalej. O, tak jak na starym pobojowisku. I Bóg mówi, ożyją te kości? Mówi, ty wiesz, panujący Panie, ja to nie wiem. Ale on mówi, prorokuj do tych kości. To się zejdą. I prorokował do tych kości. I stał się szum wielki i kości zaczęły swoich miejsc szukać. I stanęły kości. Potem zaczęły się powlekać żyłami, mięsem, ale to wszystko jeszcze było bez życia. Prorokuj, Synu Człowieczy, do ducha, niech wejdzie w te pobite. Ten prorokuje do ducha, żeby wszedł w te pobite i żeby ożyli. I mówi, wojsko stanęło bardzo wielkie. Tak, mówi Synu Człowieczy, to jest ten naród żydowski, który mówi, wyschła nadzieja nasza. Jesteśmy jako te kości porozrzucane. Wyschła nadzieja nasza, rozpędzeni jesteśmy między wszystkie narody. Ale Bóg mówi, że przyjdzie czas, że ich zgromadzi ze wszystkich narodów jako te suche kości, a potem da im ducha, że będą tym narodem. Czy my nie widzimy cudownego działania na tym narodzie? Proszę baterstwa. O królu Fryderyku Pruskim opowiadają, że podczas jednego z posiedzeń swej rady ministrów zapytał ni stąd i ni zowąd swoich ministrów i generałów. Czy istnieje jakiś przekonywujący dowód istnienia Boga? Na to je odpowiedział jeden z obecnych. Żydzi, wasza królewska mość. Tak, Żydzi są dowodem, że istnieje Bóg. I są pewne rzeczy cudowne. Bracia tu wiedzą, jakie to cudowne rzeczy są. Wbrew ludzkim założeniom, a jednak się stały. Pierwsze, Historia tego narodu od Abrahama aż do naszego czasu ciągnie się przez 4000 lat. O iluż to narodach wiemy, że powstały. Stworzyły wielkie kultury, a jednak mimo to przestały istnieć, tak że nie pozostało po nich ani śladu. A Izrael natomiast pozostał. Patrzmy, pozostał ten sam. Te same twarze, ta sama rasa nie zmienili się w niczym. Jest cudowne zgromadzenie go. Przecież u proroków to pisało w wielu miejscach, że Bóg ich ramieniem wyciągnionym zgromadzi, że pośle łowców, a jak łowcy nie... pośle rybitwów, a jak rybitwi nie pomogą, to kogo? Łowców. Tymi rybitwami to był syjonizm, który dopomagał każdemu, który był chętny, żeby się przesiedlił do Izraela. A jak dostateczna ilość się zgromadziła, ale nie wszyscy chcieli, to Bóg powołał łowców, a owca to co robi? Strzela, bije, zabija, z nory wypędza. I kto takim był? Hitler był w naszych czasach. Patrzmy, że Hitler spełnił wielkie... Hitler był w naszych czasach. Patrzmy, że Hitler spełnił wielkie zadanie. Łowcy wielkiego. On ich nielitościwie bił. Chciał ich w ogóle wyeliminować. Z Niemiec tam ich pozbawił środków do życia. Z Europy chciał ich wyeliminować. Całe 6 milionów chciał wytracić. Puścić ich z gazem w powietrze. Proszę braterstwa. Ale co zrobił? Zrobił tylko to, że powstała koalicja narodów, którzy powiedzieli, że dla tego narodu trzeba jednak znaleźć jedno przytulisko. To, co się zdawało, że będzie klęską dla Izraela, stało się jego zwycięstwem. Proszę braterstwa, w wielu miejscach pisze, że Bóg postanowił zgromadzić ten naród ręką wyciągnioną. I zgromadzili się, są państwem. Dziwna rzecz jest, proszę braterstwa. W ostatnim stuleciu nie było dziecka w całym świecie z językiem hebrajskim jako mową ojczystą. Dużo było Żydów. Ale nie było ani jednego Żyda, który by mówił po hebrajsku. Dziecka nie było. No bo tamci Hasydzi, tacy, to oni tam możliwe, że trzymali te tajemnice tego języka. Ale nie było dziecka. A syjoniści zrozumieli, że Żydzi zgromadzeni przedstawiają jedną wielką wieżę Babel. Zgromadzeni są ze 112 krajów i władają 70 językami. Jak teraz w takiej kakafonii zrobić jeden naród, który by jednym językiem mówił? Proszę braterstwa. Uczeni niedowiarkowie, gdy przychodzili do Żydów, bo to była wielka osobliwość, taki naród, zgromadzony ze wszystkich narodów po tylu wiekach, tyle narodów, tyle kultur. I oni powiedzieli tak, martwej mowy to się nie da doprowadzić do życia, bo język hebrajski to był oceniony jako język martwy. Próbowali niektórzy ożywić języki martwe. Irlandczycy próbowali to z galijskim, starodawnym językiem. Jezuici i grupa pewnych profesorów klasyki próbowali to uczynić z klasycznym greckim, który był w Atenie. No i z drugim klasycznym łacińskim, który w Rzymie. I ani jednym profesorom, ani drugim się nie udało. Nie, nie uda się. Nie udało się im tych starożytnych języków zmodyfikować. Ich zdanie, gdy przyszli do Żydów, było takie. Pozostawcie hebrajski tam, gdzie mu się należy. W 5 księgach Mojżesza i w psalmach. No i w całej Biblii. Tam dla hebrajskiego jest miejsce. Wy Żydzi i tak dla świata się bardzo przyczyniliście, bo daliście esperanto światu. A esperanto to jest międzynarodowy, ze wszystkich języków zlepiony język. No i... zauważmy, że Zamenhof był twórcą tego języka, a to był warszawski lekarz, Żyd. Ciekawe. Ale hebrajski mówią, to jest martwy. Pozostawcie go martwym. Biblia mówi o Żydach, że oni są narodem. O jakim karku? Twardym. Uparci są. I w tym wypadku oni nawet się pochwalili. A my jesteśmy uparci. Biblia mówi, że uparci. Nawet Bóg mówił, ale wy mówicie, że nie można wzbudzić języka do życia? I co się stało? Naukowcy żydowscy zaczęli pracować nad językiem i taka jest obecnie rzeczywistość, że młodzi Żydzi zdają doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim. Stworzyli Uniwersytet Hebrajski, gdzie studenci zdają z agronomii, historii, patologii, z wielu, wielu innych nauk i patrzmy, mówią tym starodawnym, zmodyfikowanym językiem hebrajskim. I jak wstaną starożytni prorocy, to od razu będą mieli wspólny język, prawda? Z Żydami, którzy teraz obowiązujący język jeden dla tych wszystkich 70 języków, to jest jeden język hebrajski. Nawet mówią, że 15-letnie dzieci odwiedzają zwoje nad Morza Martwego, które tam zostały z dawnych 200 lat przed Chrystusem odgrzebane i czytają, te malutkie dzieci tak czytają tamten starożytny język, jak czyta się gazetę. Wiecie, bracia, jakie to błogosławieństwo? Te dzieci nauczone są czytać po hebrajsku i te starożytne języki, gdzie tutaj trzeba szkoły kończyć, żeby się nauczyć po hebrajsku, a one sobie czytają jak gazetę. Drugie, naród. Przybysze uczeni, gdy przyszli do Izraela, to powiedzieli, macie mieszaninę z ponad 90 krajów. To trzeba ze 200 lat, żeby z tej mieszaniny zrobić jeden zwarty jakiś monolit. A co się stało? Dzięki upartości Żydów. W 25 lat mieszanina ludzi z 5 kontynentów, 112 narodów, z tuzinami kultur, mów i cywilizacji zrosła się psychologicznie i demograficznie w jeden naród. To też jest cud. Żadne państwo tego by nie dokonało. A kto im do tego dopomógł? Bóg. Ale wiecie, jakie ziemskie naczynie? Naser. Bo Naser był dla nich tym straszakiem, że on chce ich wszystkich zniszczyć, a oni przed tym zniszczeniem się musieli scalić. Musieli znaleźć wspólny język. I oni nawet mówią, że Naser to nie był, kto wie, czy to był ich nieprzyjaciel. Bo w gruncie rzeczy to on dopomógł do tego, że oni scalili się jako naród. Tak samo mówią i na Hitlera. O, w gruncie rzeczy to, żeby wszyscy Żydzi z całego świata zjechali się do Jerozolimy, to trzeba jeszcze ze dwóch Hitlerów. Oj, żeby tak był taki Hitler i popędził tamtych Żydów, żeby do nas przyjechali. Czyli patrzmy, to co zdaje się być złem, to oni sami oceniają, że w tym jest kierownictwo Boże. Cud geologiczny nastał w Izraelu. Ale ja przeciągam, czy to wolno? Ja niedługo skończę. Przez 4000 lat ziemia chananejska była krainą płynącą mlekiem i miodem. Urodzajność ustała z chwilą ukrzyżowania Pana. Dziwna rzecz. Ustały opady deszczowe, a kraj zamienił się w pustynię. Ale to przekleństwo, gdy Izrael został zgromadzony, zaczyna się kończyć. Od 1901 roku zaczynają padać deszcze. Poziom wody gruntowej podniósł się w niektórych miejscach aż do 10 metrów. Sieje się zboże, powstają plantacje drzew, zalesia się pustkowia, a nawet atak na Negev w pustynię. Naukowcy opowiadają o cudzie geologicznym. A rolnictwo? Skąd wziąć rolników? Żydzi nie mieli rolników, bo oni tylko byli handlarzami. A więc zrozumieli, że muszą wyjść z miast, iść tam na ziemię i pracować. I jaki skutek był tego marszu na wieś? że mają 250 000 rolników, a do tej pory pewnie i więcej. Synowie i wnuczkowie lekarzy i kupców, adwokatów, pisarzy doją krowy, wygniatają wino, pieką chleb, a rolnicy, którzy siedzą w parlamencie i poeci, są dumni, że są członkami kibuców. A kibuc to jest spółdzielnia rolnicza. Najwyższy dostojnik państwa musi być członkiem kibucu i odrobić swój czas, jaki jest przeznaczony, bo oni postanowili, że świętą rzeczą jest praca w roli. To jest zupełny zwrot. Jest jeszcze cud gospodarczy. Następuje eksploatacja minerałów z Morza Martwego. Tam jest olbrzymi kapitał w Morzu Martwym. Bo to, co czyni tę wodę martwym, to jest skarbem wielkim. I chemia z tego wielce korzysta. W roku 1953 Federman odkrył źródła olejów mineralnych w Izraelu, a nieco później pewien profesor odkrył starodawne kopalnie miedzi króla Salomona. A miedź to jest cenny kruszec. Planuje się i buduje się urządzenia nawadniające. Wody Jordanu i Morza Tyberiackiego docierają aż do Negewu pustyni i tam się zalesia drzewami, które dają dużo cienia, a czerpią instrukcje z Biblii, które mówią o tych dawnych drzewach, które na tych pustynnych miejscach dla danych okolic są najlepsze. Idąc do Biblii, podbijają pustynię i nawadniają. Desalinizują wodę morską, to znaczy odsalają dla użytku rolnictwa. A jaki jeszcze jeden cud militarny jest, proszę paterstwa, z punktu widzenia militarnego, to im zaskakują cały świat. Jaki to jest stosunek liczbowy ich do nieprzyjaciół? 1% mają zaledwie terytorium, co nieprzyjaciele otaczający, a 2-2,5% ludność. To wiecie, bracia, jaka to olbrzymia dysproporcja. Od powstania tego małego państewka musiało ono już 4-krotnie stawić czoło przewadze sąsiadów. Na wiosnę w 1949 roku zaatakowały narody arabskie Izraela. W ciągu zaledwie półrocznego istnienia Izrael nie mógł się uzbroić należycie, bo przecież w 1948 roku w połowie mieli dopiero swój start jako państwo, a w 49 już na nich napadli. Mogli się uzbroić? Nie. Izrael nie mógł się uzbroić należycie, mimo to zwyciężył. W maju tego roku we wschodniej Jordanii spadł gwałtowny deszcz. Ponieważ o tej porze nigdy nie padają deszcze, rozeszła się pogłoska, że deszcz ów jest zarażony radioaktywnie wskutek eksplodowania przez Izraelitów bomby atomowej. Arabowie uroili sobie coś podobnego, przestraszyli się i wycofali bez walki. Patrzmy, jak to. Deszcz spadł i przestraszył ich. Tak samo jak kiedyś w starożytności Bóg grzmoty jakieś wzbudził i nieprzyjaciele pouciekali. I nawet Izrael nie potrzebał z nikim walczyć, tylko poszedł i pozbierał sobie to wszystko, co im zostawili. Tak samo i tu się dziwnie dzieje. Dlatego zauważamy jeszcze, że podczas II wojny w 1956 roku osiągnęły wojska izraelskie w ciągu 5 dni kanał Suezki i zakończyły tam swój zwycięski pochód. Kanał Suezki, to znaczy cały Negev zawojował aż do kanału. To przecież cały świat nie mógł wyjść z podziwu, że ten mały Izrael tak sobie mężnie poczyna. Trzecia wojna arabsko-izraelska trwała zaledwie 100 godzin. A to jest rok 1967. Walka Dawida z Goliatem. Aczkolwiek Arabowie mieli 25 razy tyle wojska i 3 razy tyle sprzętu wojennego, co Izraelici, Jednakże rzucili się do ucieczki i byli gonieni bez wytchnienia. To też wiadomość o śmierci spragnienia tysięcy Egipcjan na pustyni była istotną sensacją w całym świecie. To nawet u nas w fabryce tylko się zbierali po biurach i kubki robili i mówili: to wygląda jak walka Dawida z Goliatem. A mnie w tym roku wyszło, że to była walka Dawida z Goliatem. Ja też krzyczałem braciom po konwencjach i nie było sprzeciwu. A to był fakt. To była walka Dawida z Goliatem. Jerozolima i tereny na wschód Jordanu znalazły się w rękach Izraela. A te tereny na wschód Jordanu to należą im się, czy to są obce? Czy oni mieli kiedyś te tereny? Mieli. Oni mieli nie tylko, proszę baterz, oni mieli jeszcze na wschód, jeszcze za Jordan kiedyś mieli 2,5 pokolenia. Dlatego też my wiemy, że oni jakby nie było, to się rozszerzają, bo jeszcze całego terenu, jaki oni kiedyś mieli, to jeszcze nie mają. To są trudne sprawy dla ludzi. Dlatego też Pismo Święte mówi, że w ostatecznych dniach to Izrael będzie ciężkim kamieniem, że narody się spracują, dźwigając ten kamień. Spracują się bardzo i nie pracują. Każdy komunikat pokazuje, jak ciężko pracują, ale nic nie upracują, bo jest ktoś, który ich strzeże. To nie Ameryka ich strzeże, nie. To nie Egipt ten, który się z nimi spowinowaci w ich strzeże. Strzeże ich ktoś większy, ten, który ich zgromadzi. Ludzie widzą tylko Amerykę i inne polityczne sprawy. A my jako badacze Pisma Świętego widzimy za tym kogoś innego, z którym ludzie walczą, ale z tym, z kim walczą, to jest walka beznadziejna. I przyjdą jeszcze raz walczyć i Izraela do porządku doprowadzać. Pismo Święte mówi o jeszcze jednej inwazji, prawda? Chociaż była jeszcze po 67 roku jeszcze jedna inwazja, w 1973 roku. Oto już byli więcej uzbrojeni nieprzyjaciele i napadli Izraela wtedy, kiedy oni świętowali, kiedy nie myśleli o wojnie. Znienacka ich napadli, strasznie skrwawili Izraela. Izrael stracił dużo ludzi, dużo sprzętu, ale jak oni się z powrotem, tak jak ten Samson, wzięli do roboty, to jak poszli tą drogą na sam, aż na samą stolicę egipską, to ich zatrzymali gdzieś tam na 101 kilometrze, bo jak nie, to poszli by od razu w centrum, by tam zrobili swój porządek. Tylko tam samoloty zobaczyły, że tam blisko już idą, to co? Wspólnie z Ameryką położyć rękę, nie dozwolić, żeby Egipt upadł. Zatrzymali ich, wycofali. Ale co by było, jakby ich nie zatrzymali? To by z okupacji Egiptu zrobili, byłby taki koniec. My wiemy, że będzie jeszcze jedna walka. Przyjdzie z północy straszny Gog i Magog, żeby ich do porządku doprowadzać. A to jest opisane u Ezechiela już za tym rozdziałem, który mówi, że Bóg ich jako kości zgromadzi. Stało się słowo Pańskie: Synu Człowieczy, obróć twarz swoją przeciwko Gogowi w ziemi Magog, książęciu głównemu w Mesech i Tubal, a prokuj przeciwko niemu. Ciekawe rzeczy jest. Te imiona własne, Gog, Magog, Mesech, Tubal, mają wartość liczbową 862. Abaddon 862. Proszę Waterstwa, Pismo Święte mówi, że ten naród, gdy zostanie napadnięty, to wtedy sam Bóg zacznie interweniować i te hordy, które przyjdą, mają już grób przygotowany tam. A jeszcze pomsta przyjdzie na wszystkie narody, które będą zjednoczone w tej akcji. Ręka jednego wróci się przeciwko drugiemu, I tak będzie dokończony ucisk wielki, jakiego nigdy już potem nie było i nigdy potem już nie będzie. Ale ja tylko chciałem zwrócić jeszcze braciom szczególną uwagę, skorzystać z tej wolności, jaką mnie bracia darzą. Ja chciałem tylko zwrócić na ten 37 rozdział i wiersz 7. Prokowałem tedy, jako mi rozkazano, i stał się szum, gdy mi ja prorokował. A oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. Co tu jest pokazane? To jest powstanie państwa Izrael, prawda? On jeszcze jest bezduszny, ale zeszedł się. On jeszcze nie ma tej wiary, on jeszcze wierzy w swoją siłę. On nie ma tej wiary, jak kiedyś starożytni prorocy. Część tam ludzi jest wierzących. A chociaż nawet i ta dawna Golda Meir, to jak w Organizacji Narodów Zjednoczonych, to na Biblię pokazywała. Są obietnice, że myśmy mieli wrócić, to jest nasza ziemia. Dlatego też te pierwszy ruch w tych kościach i zejście się kości, to jest powstanie państwa Izrael. A bracia wiedzą, że ja osobiście wierzę, że Bóg w liczbach słów hebrajskich, w danym wypadku w Starym Testamencie w hebrajskim, to On na dnie tego jest odpowiedź. Kiedy to będzie? Ja braciom pokażę, że Bóg w tym tekście, w tym układzie pokazał, kiedy te kości miały się zejść. A wiecie, bracia, w jaki sposób? Jeżeli weźmiemy słowa, prokowałem tedy, jako mi rozkazano, i stał się szum, gdym ja prokował, oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. Wartość liczbowa 4154. Co się w tym mieści? Mieści się po grecku. 1948 liczba, roku eniauto. I dwie litery. M-H po grecku, znaczy po Chrystusie. Jeżeli się weźmie 1948 roku, P, czyli po Chrystusie, mamy 4154. Czyli w całym tym tekście dopatrujemy się, że zejście się tych kości miało być w 1948 roku po Chrystusie. Mało. Jedno świadectwo jest mało. Dam drugie. Zwężam tekst. A oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. Wartość liczbowa z tak zwanym dagieszem mocnym, z podwajanymi literami, który się wymawia, jest 2843. A oto poruszenie, i przystąpiły kość do kości swojej. 2843. Wiecie, bracia, co się w tym mieści? Po hebrajsku. Izrael, Szanach, 1947. Izrael, rok 1947. Szanach, rok. Izrael, nazwa państwa nowego, po hebrajsku. A 1947 to co to jest? Data powstania. Weźmy te same słowa bez dagiesza mocnego. Co wychodzi? Tylko żeby teraz zrozumieć, to braciom powiem, ile jest lat od czasu, jak oni utracili państwo, aż do uzyskania. Utracili w 135, prawda? A przywrócony jest w 1947. Odejmujemy od 1947 135, wychodzi 1832. Patrzcie, bracia, co teraz wyszło. Bo to jest dowód, który pokazuje, że od Bar Kochby trzeba liczyć upadek i powstanie. Patrzcie, bracia, co teraz wyszło. A oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. 2393. Bez dagiesza. Co się w tym mieści? Izrael po hebrajsku? Nazwa państwa? Dalej. 29.3. 11.1812. To wiecie, bracia, co to jest? To jest Izrael 29.11.1812. A to jest data. 29.11. miesiąca to Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła państwo Izrael, a było to w 1812 lat od powstania Bar Kochby, kiedy tego państwa już nie było. A Izrael po hebrajsku, to jest ich nazwa. Izrael 29.11.1812. A oto poruszenie. I przystąpiły kości, kość do kości swojej. W tym czasie przystąpiły. Rozpoczęła się historia nowo powstałego państwa, nowego noworodka, który zaczął swoją egzystencję po 1812 latach niebytu. Proszę braterstwa, miejmy nadzieję, że jak nasz Pan powiedział, że gdy zobaczycie te drzewo figowe odmładzające się, to co macie robić? Smucić się? Cieszyć się, podnosić, radować, bo się wasze wyswobodzenie się przybliża. Jak Kościół będzie uwielbiony, hordy Goga i Magoga przyjdą, z Izraelem będą chciały zrobić koniec. Bóg jednak koniec im uczyni. A Izrael będzie napełniony duchem, starożytni prorocy wstaną i od nich się rozpocznie Królestwo Boże. Nie od żadnego innego narodu. Pismo Święte, któreśmy wzięli jako drogowskaz, pokazuje, że w ostateczne dni narody przyjdą na górę domu Boga Jakubowego i będą mówić: pójdźmy, wstąpmy na górę domu Boga Jakubowego. Będzie nas nauczał dróg swoich, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon na słowo Państwie z Jeruzalemu. Rozpocznie się te Królestwo Boże, o które się modlimy. Przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tylko ten Izrael to nie będzie jeszcze taki, nie będzie taki, jaki był, nie będzie taki jeszcze, jaki jest, ale będzie taki, który posiada w sobie Ducha Bożego. Jak Ducha Bożego otrzyma, to każdy powie: no, tacy ludzie, którzy rozpoczęli, pierwsi przyjęli poselstwo tysiąclecia, to przyłączmy się do nich, bo widzimy, że Bóg jest z nimi. Bracia nawet zauważyli ciekawie. Jedna z sióstr mówi: ja wiem teraz, dlaczego Pan Bóg rozpędził Izraela po wszystkich narodach. No mówi, bo teraz każdy to sobie będzie miał, do nich będzie miał jakąś sympatię. Oni mieli, każdy naród miał swoich Żydów, prawda? Dziwna rzecz, że między tymi Żydami, którzy są w Palestynie, a między Polakami, to jest jakiś sentyment, prawda? I sentyment jest taki między wszystkimi narodami. Więc te narody nie stracą sentymentu do tego jednego narodu. Każdy tam pójdzie z zaufaniem, bo tam będą ludzie, Żydzi z każdego narodu. I tam pisze w Piśmie Świętym, że uchwycą się jednego Żyda i powiedzą: Bóg jest z wami, pójdziemy z wami, bo Bóg jest z wami. Oby ten czas przyszedł jak najrychlej. O to się modlimy, a wiemy, że on jest już blisko, dlatego podnośmy nasze głowy, wiedząc, że nasze wysłodzenie jest blisko. Dlatego też życzę braciom błogosławieństwa, abyśmy nasze powołanie i wybór mogli mocnym uczynić i wspólnie z Panem działać, tak jak nasz Pan powiedział: nie bój się o malutkie statko, albo jemu podobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. A tego, braterstwo, i sobie z całego serca życzę, na tym kończę.
Zakończymy zebranie nasze pieśnią za numerem 216.
Od głosika, więc zagramy je na tym organie starym.
wziął na Golgocie. Tam za grzechy moje Chrystus zmarł, tam dostałem darmo życia dar. Tam miłości mnie owionął żar na Golgocie. Biblia mi odkryła grzechy me, kiedym był już na przepaści dnie. Wtedy skupił, zanudałem się na Golgotę. Tam za grzechy moje Chrystus ma, tam dostałem darmo życia dar. Tam miłości mnie owionął szat na Golgocie.
Uśmiech mnie pojmał.